Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Staje się to niejako tradycją, że już nie widzimy się przy nagrywaniu kolejnych odcinków ze sobą, ale już się do tego trochę chyba przyzwyczaiłyśmy.
Może ty się przyzwyczaiłaś? Dla mnie jednak wciąż jest to bardzo dziwne i liczę, że jednak się w końcu spotkamy i cała ta pandemia się skończy i będziemy mogły normalnie nagrać we dwie w studiu radiowym, a nie ja gdzieś daleko od ciebie, nie widząc cię, tylko z tobą rozmawiając.
A dzisiaj mamy naprawdę ciekawy odcinek moim zdaniem, być może kontrowersyjny, a na pewno taki, który się wpisuje nie tylko w najnowszą premierę, a taką też mamy. Jako asumpt do naszej rozmowy posłuży premiera serialu Mrs. America na HBO Go, ale też mamy powód chyba nawet ważniejszy niż premiera tego serialu.
Dyskusje o dostępie do legalnej i bezpiecznej aborcji to dyskusje, które wracają w Polsce regularnie. W ostatnich latach głównie o dyskusji o tym, aby zakazać nawet tego, co nazywane jest dość niefortunnie w Polsce kompromisem aborcyjnym. A teraz premierem miał serial, który opowiada o bardzo podobnej dyskusji i bardzo podobnej debacie, która działa się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych.
I właśnie przygotowując się, odkryłyśmy taką amerykańską stronę, która bardzo nam pomogła, gdzie przedstawione są właśnie opisane różne przykłady tego, jak to wydarzenie, które przecież też jest częścią po prostu życia, zostaje przedstawione w popkulturze. No i okazało się, że tych seriali, tych filmów jest coraz więcej. Myśmy dokonały wyboru i na takie zestawienie Państwa właśnie zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Serial Mrs. America dostępny na HBO Go. Jak nagrywamy ten odcinek, to jesteśmy właśnie po trzecim odcinku. Widziałyśmy trzy odcinki. Jest serialem, który przedstawia walkę, spór polityczny dookoła poprawki, która miała być wprowadzona do Konstytucji Amerykańskiej, do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1972 roku, a może lepiej, żebym powiedziała, na początku lat 70. To była poprawka, która gwarantowała kobietom równe prawa, a która stała się takim zarzewiem dużego konfliktu, dużego sporu społecznego. Po jednej stronie stały feministki, środowiska liberalne, środowiska demokratyczne, a po drugiej stronie konserwatyści.
Dla mnie też bardzo ciekawa jest postać twórczyni tego serialu, Davy Waller, ponieważ to jest showrunnerka, która pracowała wcześniej między innymi przy Mad Menach, czy Gotowych na wszystko. Więc przyznam, że fakt, że wzięła na tapet tę historię, czyli historię właśnie ERA, historię, gdzie z jednej strony można powiedzieć mamy Phyllis Schlafly, graną przez Kate Blanchett, a z drugiej strony Gloria Steinem. Trochę równolegle są pokazane, przynajmniej w tych pierwszych trzech odcinkach, te dwie historie. Wydaje mi się bardzo interesujące. Mi serial bardzo się podoba. Czekam na kolejne odcinki tej produkcji. Kate Blanchett po prostu po raz kolejny udowadnia, że jest wybitną aktorką, która potrafi zagrać wszystko, łącznie z najbardziej irytującą gospodynią domową, która się zajmuje tematyką obronności Stanów Zjednoczonych. No, prawdziwą postać, która zmarła kilka lat temu, która była taką no właśnie twarzą konserwatywnej Ameryki w tamtym czasie.
No i trudno jest właśnie teraz chyba uciec trochę od porównań tamtej sytuacji, chociażby właśnie z tą sytuacją w Polsce dzisiaj. No bo gdybyśmy mieli powiedzieć, kim jest Phyllis Schlafly, to można by było użyć porównania do Kai Godek na przykład, czyli do kobiety, która jest bardzo mocno zaangażowana w polityczną walkę, staje w pierwszym rzędzie, też w dużej mierze z mężczyznami, jednocześnie stawiając się na równi z mężczyznami i mówiąc o swoim konserwatywnym podejściu do życia, więc to jest bardzo ciekawe. Może jednak Kate Blanchett wcielająca się w rolę Phyllis Schlafly jest taka bardziej dystyngowana, jest kobietą z klasy średniej.
Też jest ważne, bo ona jest bogata.
Jest bardzo bogata, ma sześcioro dzieci, ale też jest świetnie wykształcona, świetnie wyedukowana, napisała 4 książki, 2 razy w czasie, kiedy ją poznajemy w serialu, 2 razy już startowała w wyborach do kongresu, nie udało jej się ich wygrać, ale no cały czas przegrywała właściwie tylko o włos, no i wstaje w tym politycznym świecie, na pewno dużo bardziej zmaskulinizowanym w latach 70. niż teraz, no i jednocześnie jej przekaz jest taki, że kobiety powinny zostać w domu, powinny zająć się dziećmi, rodziną, nie powinny chodzić do pracy i to jest ich przywilej. No a z drugiej właśnie ona nie zostaje w domu i nie zajmuje się tylko dziećmi, tylko właśnie walczy na froncie walki z feministkami właściwie.
Tak, to jest prawda, ponieważ nawet w jednym z programów telewizyjnych, który jest przypominany w tym serialu, to znaczy przypominany w tym sensie, że Cate Blanchett gra realną sytuację, realny wywiad, jest podpisana jako antyfeministka, co jest interesujące, bo nie wiem, czy teraz ktokolwiek by się podpisał w telewizji, mimo tego, że wciąż feministki nie są najbardziej lubianą grupą społeczną, niestety, ponieważ jest wiele stereotypów wokół nas, jest wiele takich mitów dotyczących tego, czym jest feminizm. No, antyfeministką, czy ktoś jest w stanie to sobie wpisać w wizytówkę? Mam nadzieję, że poza bardzo skrajnym, radykalnym ruchem, nie konserwatywnym, ale prawicowym, nikt by tego nie zrobił. Ale też ta druga część tej historii jest interesująca, bo mamy taki wgląd do tego, co się działo w środowisku feministycznym w tamtym czasie. Mamy właśnie Gloria Steinem, świetną Rose Byrne, znaną z serialu Damages, i która jest po pierwsze bardzo podobna do Gloria Steinem, w tym jest bardzo ciekawie i dobrze ucharakteryzowana, ale widzimy to, co się działo w tym środowisku. Na przykład autorka mistyki kobiecości, Betty Friedan, jest pokazana w sposób bardzo niekorzystny, jako osoba, która wręcz nie szuka, znaczy inaczej, swoje emocje stawia przed tym, jak dotrzeć do tego politycznego celu, którym jest właśnie przegłosowanie ERA, implementacja ERA w wielu stanach, że bardziej dla niej kluczowe jest to, żeby być twarzą tego ruchu, żeby mówić radykalne rzeczy, niż żeby osiągnąć ten cel. W tej roli świetna Tracy Ullman, to z kolei znana ze swojego własnego autorskiego show The Tracy Ullman. Jest też pokazana Bella Abzug jako pragmatyczna do bólu postać. W tej roli Margot Martindale,
tak, jedna z znanych nam już aktorek, która również występowała w animacji Netflixa BoJack Horseman. Przepraszam, musiałam to dodać, uwielbiam ją z tej roli.
Oczywiście o serialu BoJack Horseman też porozmawiamy w tym odcinku, ale to jest dla mnie bardzo interesujące, ten wgląd właśnie w środowiska feministyczne tamtego czasu. Jestem bardzo ciekawa, co Gloria Steinem powie, napisze na temat tego serialu i czy w ogóle się odniesie do tego, czy rzeczywiście tak to wyglądało, tak wyglądały te kulisy. Też fakt, że tam, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, była republikanka w tej grupie, która chciała wprowadzenia ERA, właśnie tego Equal Rights Amendment, i była taka reprezentantka republikanów w tym wszystkim, więc to jest niezwykłe. I ta cała opowieść o tym, kto ma polityczną też przewagę w Stanach Zjednoczonych i jak się walczy o tę przewagę, że tu chodzi o pewne show, o to, jak to się prezentuje, oczywiście niekoniecznie związane z prawdą, jest to naprawdę interesujące, a Schlafly, czyli właśnie ta główna bohaterka, ta konserwatywna liderka kobiet, które prowadziły tę akcję Stop ERA, była w tym mistrzynią.
Przed tym, jak ten serial wszedł do HBO Go, był reklamowany właśnie jako biografia Phyllis Schlafly niejako, jako opowieść o niej, a po tych 3 odcinkach w ogóle tego nie czuję. Mam wrażenie, że tutaj akcenty są porozkładane bardzo równo, szczególnie, że na razie wszystkie odcinki są ponazywane imionami kolejnych bohaterek, w których z jednej strony toczy się ta główna oś czasowa, czyli wprowadzanie ERA w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej każda z tych bohaterek ma jakiś swój fragment historii, pokazuje się jej przeszłość, jej motywacje, jej życie, zanim stanęły po obu stronach tego sporu. To, co ty powiedziałaś o grupie feministek, które starają się przebić do kongresu, które starają się przebić swoje postulaty i które też działają na rzecz pierwszej afroamerykańskiej kandydatki na prezydentkę, czyli Shirley Chisholm.
Aktorka, musisz teraz podać jej nazwisko.
No wiem, Uzo Aduba, czyli fantastyczna Crazy Eye, dobrze mówię?
Crazy Eyes, tak, Suzanne z Orange is the New Black, moja ulubiona bohaterka z tego serialu.
Tak, ona genialnie tutaj zagrała i też jej postać jest jedną z najlepiej napisanych w całym scenariuszu, do którego ja mam zastrzeżenia jednak, ale zanim o nich powiem, to główne showrunnerki tego serialu stawiają nam trochę w opozycji właśnie obóz feministyczny i obóz antyfeministyczny. Jeden reprezentowany właśnie przez Glorię Steinem, a drugi przez Phyllis Schlafly, to już w uproszczeniu mówię, w którym dzieją się dokładnie te same rzeczy. To znaczy jest i walka o władzę, o ekspozycję medialną, też o relacje z mężczyznami, bo zarówno i feministki, i antyfeministki są narażone na to, że mężczyźni ich wykorzystują, wykorzystują ich pracę, wykorzystują ich dorobek do swoich własnych celów, są przez nich traktowane przedmiotowo, wykorzystywane właśnie, albo no też zdarzają się wypadki, w których są napastowane i to seksualnie, fizycznie i to się zdarza zarówno w tym środowisku konserwatywnym, jak i w środowisku liberalnym. I też, co jest ciekawe, zarówno w jednym i w drugim członkinie danego ruchu wykorzystują niejako mężczyzn i zgadzają się na przykład na przedmiotowe traktowanie, żeby osiągnąć swoje cele. Chociażby wtedy, kiedy Gloria Steinem puszcza mimo uszu bardzo seksistowską uwagę swojego wydawcy, bo wie, że gdyby postawiła się, gdyby wyraziła jasny sprzeciw przeciwko temu, co on powiedział, to mogłaby stracić finansowanie.
Właściwie nawet tłumaczy się w tej scenie jednej z koleżanek, że mówi: to jest gość od pieniędzy. Jakby to tłumaczyło fakt, że nie reaguje na to, że on właściwie powiedział, że zatrudnił ją tylko ze względu na to, że spodobały mu się jej nogi.
I tutaj dochodzimy właśnie do wątku, który spaja nasz dzisiejszy odcinek, to znaczy do aborcji, bo to właśnie w kontekście Glorii Steinem ona się pojawia. W Mrs. America jest scena, w której Gloria Steinem, dziennikarka, publicystka, która założyła głośny w latach 70. magazyn Mrs. Magazine, który był takim pierwszym trochę feministycznym, a z drugiej strony lifestyle'owym pismem, spotyka na ulicy, przypadkowa kobieta ją rozpoznaje, pyta ją, czy to pani jest Glorią Steinem i otwiera, prosi o autograf i otwiera właśnie Mrs. Magazine na stronie, na której jest takie bardzo głośne, też znane w historii, wyznanie w ramach artykułu i zdjęć dołączonych do tego artykułu, wyznanie znanych kobiet i mniej znanych kobiet o tym, że one przeszły aborcję. To było bardzo rewolucyjne, bardzo odbiło się głośnym echem w Stanach Zjednoczonych. Gloria Steinem była autorką tego artykułu i rozumie, że ta kobieta, która przed nią stoi na ulicy, ona też ma za sobą to doświadczenie, pyta ją o to doświadczenie, a jednocześnie tego samego wieczoru przywołane w takich flashbackach, we wspomnieniach z przeszłości w tym serialu jest jej własne doświadczenie aborcji, gdzie ona bardzo młoda, w jakimś takim pokątnym miejscu gdzieś w Anglii, dokonuje aborcji, ma rozmowę z lekarzem, w którym on prosi ją o dwie rzeczy. Prosi ją po pierwsze o to, żeby nigdy nikomu nie zdradziła, kim był, jak się nazywał, a potem prosi ją o to, żeby zrobiła ze swoim życiem, co tylko zechce.
I zdecydowała się zostać aktywistką, która walczy o dostęp do legalnej aborcji dla kobiet w Stanach Zjednoczonych, która mówi głośno o tym, że kobiety giną każdego dnia ze względu na źle przeprowadzone, nielegalne aborcje w podziemiu aborcyjnym, która szuka też sposobu, jak o tym mówić, bo w pewnym momencie też jednemu z senatorów podpowiada: dobrze, nie chcesz mówić o aborcji, nie mów o aborcji, mów o prawach reprodukcyjnych, mów o dostępie do praw reprodukcyjnych, które dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Czyli szuka też sposobu, żeby właśnie wchodzi w politykę, żeby doprowadzić do tego, aby aborcja była legalna w Stanach Zjednoczonych. To jest też bardzo ciekawe, bo ona łączyła rolę aktywistki, dziennikarki i właściwie działaczki politycznej. Bardzo takie dwuznaczne funkcje. To trochę inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych niż na przykład w Polsce. Tam czasami te role się zlewają, ale też ciekawie było to obserwować.
Mrs. America, serial, który na HBO zadebiutował niedawno i co tydzień pojawiają się kolejne jego odcinki. My na pewno będziemy dalej śledziły ten serial i myślę, że to nie jest ostatnie słowo w naszej audycji, w naszych rozmowach na temat tego serialu.
Ja odczytuję ten serial jako prezent na pandemię. A teraz przechodzimy do seriali, w których aborcja pojawia się w stałych związkach. I zaczniemy od takiego, no nie wiem czy kultowego serialu, ale na pewno jednego ze starszych i jednego z dłużej ciągnących się seriali, bo który mamy teraz sezon? 16, 17?
Tak naprawdę już dawno porzuciłam ten serial. Chodzi nam o serial Chirurdzy, czyli Grey's Anatomy.
Ja nie wiem, porzucił. W sensie mam poczucie, że po prostu, że to jest jak moda na sukces. To znaczy, można to włączyć na jeden odcinek i jakoś po chwili się człowiek zorientuje, że Rich i Brooke są znowu małżeństwem albo znowu nie są małżeństwem.
Ale kiedyś to był serial kultowy. To był jeden z takich pierwszych, bardzo popularnych seriali w Polsce. Takich współczesnych seriali, takie nazwę. I rzeczywiście, jego showrunnerka, Shonda Rhimes, jeszcze kilka lat temu mówiła, że aborcja to jest taki temat, który powinien być dyskutowany, który jest częścią naszego życia, a z drugiej strony jest taki, na którym się łatwo można sparzyć, jest takim gorącym kartoflem i że się go zgrabnie pomija często właśnie w serialach. I mówiła o swoim doświadczeniu aborcji, które chciała wrzucić w scenariusz Chirurgów już w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie Christina, czyli bohaterka grana przez Sandrę Oh, miała stanąć przed pytaniem, czy dokonać aborcji, czy nie, czy zrobić aborcję, czy nie. I wtedy telewizja jej nie pozwoliła. Nie pozwoliło szefostwo telewizji Shondzie Rhimes na wprowadzenie tak kontrowersyjnego tematu. Udało się to dopiero gdzieś między 7. a 8. sezonem, kiedy właśnie ta sama bohaterka odkrywa, że jest w ciąży, jest wtedy w stałym związku, ma partnera i stwierdza, że to bardzo zaszkodzi jej karierze chirurżki, której chce się poświęcić w całości i w tej karierze, w tym momencie, w którym ona już jest, nie ma miejsca na ciążę, nie ma miejsca na dziecko. Jej partner na początku jej nie wspiera, natomiast później przechodzi przemianę pod wpływem różnych wydarzeń, które dzieją się w tym odcinku i razem idą do kliniki aborcyjnej, on jest przy niej.
To jest też bardzo ciekawy wątek, który się pojawia w dwóch serialach, których showrunnerkami są kobiety matki i które swoje doświadczenie jako matek przenoszą na mały ekran, bo mówimy tutaj o Working Moms i The Letdown. Rozmawiałyśmy o tych serialach w naszym odcinku poświęconemu rodzicielstwu. Ten odcinek do znalezienia na stronie tok.fm.pl. Tak jak i wszystkie nasze audycje. I to jest bardzo ciekawe, bo w obu odcinkach głównymi bohaterami są matki na początku takiej kariery rodzicielskiej, tak to nazwijmy, ponieważ są to dzieci, które jeszcze nie chodzą do przedszkola, nie chodzą do szkoły, zwykle są to takie dzieci do pierwszego roku, do drugiego roku życia. I w Working Moms mamy sytuację, gdzie przyjaciółka głównej bohaterki jedzie do kliniki aborcyjnej, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży, żeby zobaczyć, jak się czuje w tym miejscu, czy podoba jej się atmosfera, czy czuje się tam swobodnie, w tym sensie, żeby zobaczyć, jak się ma z tą decyzją. Nie mówi o tym swojemu partnerowi, nie dyskutują o tym wcześniej. On się przez przypadek dowiaduje, że ona była w klinice aborcyjnej i później jest taka scena, w której mają taką tablicę białą, na której rozpisują za i przeciw urodzeniu trzeciego dziecka, bo mają już dwójkę starszych dzieci. I tam na tej części poświęconej tym przykładom przeciw jest bardzo, bardzo dużo argumentów za tym, żeby jednak usunąć tę ciążę, a tylko jeden argument za tym, żeby ciążę zostawić. I decydują wspólnie o tym, że ona usunie tę ciążę, jadą razem do kliniki aborcyjnej i ta bohaterka mówi później dużo o uldze, która jej temu towarzyszyła. Ona jest w ogóle psychoterapeutką w tym serialu.
I podobnie trochę jest przy drugim serialu, czyli The Letdown. Tutaj z kolei nie ma rozważania argumentów na białej tablicy, ale też jest rozmowa pomiędzy partnerami, którzy no, oboje dochodzą do wniosku, że to nie jest dobry moment na dziecko. Główna bohaterka cierpi nadal na traumę związaną z tym, że jej pierwszy poród był bardzo trudny. Aubrey też rozmawia o tym ze swoją matką, gdzie potem odkrywa, że jej mama również miała doświadczenie aborcji. Potem idzie na swoją grupę wsparcia dla młodych matek i tam też się okazuje, że są kobiety, które miały podobne doświadczenie. I mam wrażenie, że ten wątek w serialu The Letdown po pierwsze pokazuje, że jak zaczyna się mówić o aborcji, to nagle okazuje się, że to doświadczenie jest bardziej powszechne, niż by można było myśleć. A dwa, że akurat w The Letdown bardzo jest to subtelnie pokazane, bo właściwie mamy tylko w pierwszym sezonie to, że oni, para wie o tym, że będzie dziecko i że rozważają aborcję, natomiast już w drugim sezonie wiemy, że tej ciąży nie ma, że już Aubrey nie jest w ciąży, więc nie ma tego takiego standardowego pokazania, że właśnie jadą do kliniki, ona siada czy kładzie się na fotelu ginekologicznym. Tego tam w The Letdown nie ma.
Bardzo ciekawy jest ten wątek rozmowy matki i córki na temat aborcji. To jest też pokazane w innym serialu, w The Affair, gdzie jedna z głównych bohaterek, Helen, czyli właściwie połowa tego małżeństwa, które rozpada się ze względu na tytułowy romans, towarzyszy córce w trakcie aborcji. Ta córka ma 16 lat, jest to aborcja z, trudno powiedzieć ze związku, ale z jakiejś relacji z dużo starszym mężczyzną. I jest tam taka bardzo wzruszająca scena, gdzie właśnie Helen rozmawia ze swoją córką, ponieważ sama będąc w koledżu, będąc już w związku ze swoim późniejszym mężem, czyli właśnie z Noah Sallowayem, również dokonała aborcji. I ten wątek jej aborcji też przewija się przez ten serial, że ona się czasami zastanawia, jakby potoczyło się jej życie, gdyby urodziła tamto dziecko. Jakby potoczył się ich związek, gdyby tamto dziecko urodziła, mimo że miała czwórkę kolejnych dzieci. Oraz rozmawiają z córką, czy ona żałuje tej decyzji. Helen odpowiada, że nie żałuje tej decyzji, że gdyby żałowała, to pewnie inaczej by z nią rozmawiała na temat tego, na temat jej aborcji, na temat aborcji tej córki. Jest to bardzo dojrzała, ciepła rozmowa między matką i córką. Nie napiętnowana jakimś tabu, jakimś dramatem, a jednocześnie pozwalająca na różne emocje związane z doświadczeniem aborcji. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że to właśnie relacja między nimi i to, że to jest ważne doświadczenie, ale to wcale nie znaczy, że to jest traumatyczne doświadczenie.
DFR można obejrzeć na HBO Go i właśnie też tam można obejrzeć jeden z najgłośniejszych seriali minionego roku 2019, czyli Euforię, który właśnie pokazywał bardzo różne kontrowersyjne tematy związane z dorastaniem, z dojrzewaniem, nie bał się odważnych tematów takich jak narkotyki, seks, depresja, choroby psychiczne wśród młodzieży. No i też jest wątek aborcyjny. Jedna z bohaterek tego serialu, nastolatka, zachodzi w ciążę ze swoim kolegą ze szkoły. Z jednej strony mamy właśnie taką popularną, bardzo piękną dziewczynę, a z drugiej futbolistę, czyli standardowy amerykański, wyjęty z amerykańskich seriali związek. I kiedy ona ma wątpliwości co do tego, czy chce urodzić to dziecko, czy nie chce urodzić to dziecko, tak tutaj chłopak mówi, że w ogóle to nie ma, to jest wykluczone, że on nie chce mieć teraz dzieci, że to zniszczy mu życie. I tak jak w DFR mamy tutaj międzypokoleniowe wsparcie, bo razem z Casey do kliniki aborcyjnej jedzie jej mama i siostra. To dzieje się wszystko tuż przed balem maturalnym w szkole. I kiedy właśnie po tym doświadczeniu Casey wybiera się na ten bal maturalny i mama głęboko spogląda jej w oczy i mówi: idź tam z podniesioną głową, wszystko jest okej. Okay. Ja też bardzo lubię wizualną stronę tej sceny, pamiętasz ją? Kiedy ona tak jeździ na łyżwach, jest taka piosenka i ona wtedy, kiedy leży właśnie na tym fotelu ginekologicznym w klinice aborcyjnej, jednocześnie w jej marzeniach, w jej głowie wykonuje bardzo taki piękny i emocjonalny układ właśnie jazdy na łyżwach, jazdy figurowej, bo bycie tancerką figurową, tancerką na lodzie było marzeniem jej ojca.
ale jednocześnie dla mnie moim faworytem, jeżeli chodzi o serial pokazujący, serial młodzieżowy pokazujący aborcję, jest Sex Education, serial Netflixa, w którym w pierwszym sezonie mamy główną bohaterkę, która dokonuje aborcji, która decyduje się na aborcję. Też tam jest to powiedziane, że ona stosowała środki antykoncepcyjne, które po prostu zawiodły ją i dlatego musi skorzystać z aborcji. Nie ma niestety wsparcia nikogo z rodziny, ponieważ właściwie jest taką nastolatką, która sama siebie wychowuje, prawda? Nie wiem, czy można powiedzieć, że Maeve sama siebie wychowuje, nie wiem, czy byś tak powiedziała.
Tak, tak. To jest z jednej strony właśnie osoba, która jest pozbawiona wsparcia rodziny, pozbawiona opieki kogoś dorosłego, a z drugiej właśnie taka zbuntowana, niepokorna outsiderka.
I w klinice aborcyjnej, umawiając się na ten zabieg, dowiaduje się, że musi ktoś jej towarzyszyć, ktoś ją musi odebrać z tej kliniki, więc umawia się z Otisem, nie mówiąc mu do końca, dlaczego się z nim umawia pod tym adresem o tej godzinie i o co właściwie chodzi.
On myśli, że to na randkę.
Tak, to jest bardzo smutne, ponieważ on się bardzo stroi, za bardzo, przynosi kwiaty i nie wie, że mają odebrać z kliniki aborcyjnej. Też jest bardzo ciekawa scena, kiedy on już wie, że czeka na nią w klinice aborcyjnej, czeka, aż ona dojdzie do siebie, żeby mógł ją odprowadzić do domu i rozpoczyna dyskusję z tak zwanymi działaczami pro-choice, czyli działaczami antyaborcyjnymi, którzy siedzą pod tą kliniką i wykrzykują różne hasła w stronę tych kobiet, które mają dokonać aborcji albo już dokonały aborcji.
Chcąc je obrazić albo na przykład przekonać, żeby zmieniły zdanie, to różnie też bywa.
Tak, i mają taką bardzo równą relację. On w pewnym momencie pyta już, jakby wiedząc, że zaraz Maeve wyjdzie z tej kliniki, czy jest szansa, że nie będą krzyczeć, jak to właśnie jego przyjaciółka będzie wychodziła z kliniki. No i też bardzo jest wzruszający i troskliwy moment, bo on uznaje, że chyba po tej aborcji to ona może być głodna i idzie kupić jej kanapki. Zresztą idzie jej kupić kanapki w polskim sklepie, gdzie można zobaczyć polskie produkty.
A tego szczegółu nie pamiętałam. Zaskoczyłaś mnie nim bardzo. Rzeczywiście właśnie ten serial Sex Education, już wielokrotnie o nim rozmawiałyśmy w naszym podcaście, w naszej audycji i za każdym razem jakoś tak się przewijał ten motyw, że on może, trudno go nazwać edukacyjnym, ale jednak niosącym jakieś pozytywne przesłanie. I chyba też w tym wątku mogłabym powiedzieć to samo.
Bardzo ciekawie też nastoletnie aborcje, a właściwie jej brak i takie zmaganie i myślenie o aborcji są pokazane w serialu Glee w pierwszym sezonie, gdzie też ten sam schemat co w Euforii. Mamy gwiazdę futbolu i mamy liderkę czy liderek, bardzo piękną dziewczynę. Ona zachodzi w ciążę i rozważa aborcję, to znaczy pytają ją, otoczenie ją pyta, czy dokona aborcji, a ona jednak decyduje się urodzić i oddać to dziecko do adopcji. I jest to pokazane w sposób, który nie sprawia, że to jest antyaborcyjny serial. Nie jest to serial, który mówi, aborcja to zło i nikt nie powinien jej dokonywać, tylko pokazuje, że każda kobieta, każda osoba w ciąży może sama zadecydować zgodnie z tym, czego chce i czego potrzebuje.
Ten wątek też pojawia się w innym serialu dostępnym na Netflixie, który też jest serialem młodzieżowym, ale może trochę jednak dla starszej młodzieży, bo tam główni bohaterowie i bohaterki nie chodzą do liceum, tylko bardziej taki odpowiednik jednak szkoły wyższej, czyli chodzi o Dear White People. To jest taki serial, który jest komediowy, ale jednocześnie poruszał ważne rzeczy, ważne tematy, szczególnie rasizm. Myśmy też o nim już tutaj kiedyś przed mikrofonami rozmawiałyśmy. No i jedna z bohaterek, Coco, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży i rozważa aborcję, bardzo mocno to jest też ciekawe, dlatego że ona odnosi to doświadczenie do doświadczenia swojej mamy, bo ona sama się urodziła jako bardzo wczesne dziecko, niezaplanowane dziecko i przez to jej matka nie mogła kontynuować edukacji, nie mogła rozwijać swojej kariery i przeniosła swoje ambicje na swoją córkę, która właśnie jest bardzo zdeterminowana do tego, żeby odnieść sukces, chce zostać polityczką, chce zostać wybitną prawniczką i walczy też o władzę na tym uniwersytecie, na którym dzieje się cała historia z serialu Dear White People. I ona boi się, obawia się scenariusza swojej mamy, że jeśli urodzi, jeśli zdecyduje się urodzić to dziecko, bo bardzo chce mieć dzieci, od początku o tym mówi, to zamiast realizować swoje marzenia, to będzie je przenosiła i koncentrowała na tej córce. Ona ostatecznie decyduje się na aborcję, ale ten odcinek jest jednym z najlepszych odcinków, moim zdaniem, właśnie tego serialu. Bardzo taki zniuansowany, bardzo delikatnie wprowadzający ten temat. No i też wyjątkowy ze względu na to, że dotyczy to niebiałej dziewczyny, dotyczy to afroamerykanki, młodej afroamerykanki, gdzie szczególnie to brzmi ciekawie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ta statystyka i ta proporcja pomiędzy niebiałymi a białymi kobietami decydującymi się na aborcję jest odwrotna. To znaczy więcej proporcjonalnie tych kobiet, no też to zapewne mają do czynienia też inne czynniki, ale więcej tych niebiałych kobiet decyduje się na zrobienie aborcji.
No i oczywiście, jak w prawie każdym zestawieniu, są seriale, które muszą się pojawić. To znaczy, ja opowiedziałam o serialu Glee i zawsze znajdę pretekst, żeby opowiedzieć o serialu Glee, a za to ty musisz opowiedzieć o serialu BoJack Horseman. I w serialu BoJack Horseman też ten wątek aborcyjny, tak jak zapowiedzieliśmy w pierwszej części naszego podcastu, pojawia się.
Tak, właśnie to nie jest tylko sztuka dla sztuki, że myśmy opowiadały o tych serialach, dlatego że akurat tamte przedstawienia są w jakiś sposób wyjątkowe. To znaczy raz, że w Glee mamy osobę, która nie decyduje się na aborcję i to też jest tematem i wątkiem. Tak tutaj w BoJack Horsemanie ta aborcja jest przedstawiona też trochę w kontekście polityki i popkultury współczesnej. Dlatego, że jedna z głównych bohaterek, Diane, która chce być pisarką, jest aspirującą dziennikarką, a w wolnych chwilach od tych rozrywek i od tej pracy, o wolnych chwilach od tej pracy zajmuje się prowadzeniem profili na portalach społecznościowych dla znanych osób. No i Diane właśnie zachodzi w ciążę ze swoim partnerem, Mr. Peanut Butterem, który zresztą jest psem. I tak jest zbudowany właśnie szalony świat BoJack Horsemana. I przez przypadek właśnie pisze o tym, że musi zrobić swoją aborcję, jest zdecydowana na to, żeby zrobić sobie aborcję. Pisze o tym na portalu, na profilu nastoletniej gwiazdki popu, Sextiny Aquafiny. I zamiast zdementować tę historię, ona i menadżerka Sextiny stwierdzają, że to jest idealny sposób na wypromowanie właśnie tej młodej gwiazdki, a z drugiej strony na wprowadzenie do publicznego dyskusji powiedzeniem czegoś ważnego na temat aborcji, właśnie zajęcie tego głosu w dyskusji. To wszystko jest w takim bardzo prześmiewczym, absurdalnym sosie, tak jak to w BoJacku wszystkie wydarzenia właściwie mają miejsce. Natomiast to, co ważne dla mnie jest akurat przy tym wątku, to jest raz, że właśnie Sextina komercjalizuje w jakiś sposób swoje przeżycie aborcji, sprzedaje je, bo mówi, no dobrze, będzie fajnie, jeśli jakakolwiek dziewczyna usłyszy mnie w telewizji mówiącą o aborcji i dzięki temu coś zrozumie, a w ogóle najfajniej będzie wtedy, kiedy milion dziewczyn usłyszy mnie mówiącą o aborcji i kupi moją płytę, więc jest w tym raczej nie przesłanie emocjonalne, tylko przesłanie merkantylne. A drugim ciekawym też wątkiem, który w BoJacku się pojawia przy tej okazji, jest to, jak reagują media, czyli Sextina Aquafina staje się głównym tematem w mediach, powstają programy na ten temat, do których zapraszani są wyłącznie mężczyźni w muszkach, którzy właśnie dyskutują na temat tego, czy można mówić publicznie o swojej aborcji, czy nie można mówić o swojej publicznej aborcji. Mi to się też czasami rymuje z sytuacją w Polsce.
Myślę, że to jest też taka część wspólna obu tych seriali, Glee i BoJack Horseman, że one przez te wszystkie sezony poruszają bardzo dużo bardzo ciekawych i ważnych tematów, często w sposób, który jest niesztampowy albo z jakimś przymurzeniem oka. No, BoJack Horseman dużo lepiej i dużo zgrabniej. Glee niestety z każdym sezonem jednak ten poziom stawał się, ta poprzeczka była coraz niżej i ten serial tracił na jakimś takim, no, na jakości, na werwie, na, na humorze, ale myślę, że to...
To się zdarza, jak jest tyle sezonów.
To prawda, chociaż właśnie, kurczę, z BoJackiem tak nie było. BoJack utrzymał poziom aż do końca.
No jestem pod niesamowitym wrażeniem, że byłyśmy w stanie pożenić te dwa seriale. Potrzebowałyśmy aborcji do tego i tego tematu, żeby znaleźć jakąś analogię pomiędzy naszymi ulubionymi serialami.
Bardzo żałuję, że nie byłyśmy w stanie znaleźć polskiego przykładu, gdzie aborcja pojawia się w jakimś filmie czy serialu. Bardzo mi tego brakuje. Jeżeli coś przegapiłyśmy, a Państwo widzieli taki wątek, gdzieś zwróciliście na niego uwagę, to proszę do nas pisać seriale@maopatok.fm. Będziemy też wdzięczni za wiadomości na naszym profilu na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tam też dużo więcej poleceń ciekawych seriali. Zapraszamy też oczywiście jak zawsze na nasze archiwa, do posłuchania naszych archiwalnych odcinków. Tam też baza seriali do obejrzenia na tok.fm.pl.
A my się już z Państwem żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.